Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Nasz dziennik zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Mieszane reakcje na rządowy budżet. Wiktoria nie odnotowała nowych lokalnych zakażeń koronawirusem. Eskalacja przemocy pomiędzy Izraelem i palestyńskim Hamasem. Oto szczegóły. Minister skarbu Josh Frydenberg twierdzi, że miliardy dolarów nowych wydatków z budżetu federalnego mają pomóc gospodarce wyjść z kryzysu związanego z COVID-19. Przedstawiając swój trzeci budżet, minister nakreślił główny cel, jakim jest zmniejszenie stopy bezrobocia w Australii do 4,5%. Według ministra większość wydatków ma trafić do osób znajdujących się w trudnej sytuacji, takich jak osoby starsze, dzieci i osoby niepełnosprawne. Josh Frydenberg powiedział w wywiadzie dla Nine Network, że zwiększenie zatrudnienia jest podstawą budżetu.
You know, the budget we delivered last night will help make the Australian economy stronger and see that the momentum that we've seen in the jobs recovery so far continues. We know that the jobs are coming.
Budżet, który przedstawiliśmy wczoraj wieczorem, pomoże wzmocnić australijską gospodarkę i przyczyni się do dalszego ożywienia rynku pracy. Wiemy, że nowe miejsca pracy powstają, ale musimy nadal inwestować w umiejętności, infrastrukturę, zapewniając ulgi podatkowe dla rodzin i zachęty inwestycyjne dla firm, mówił minister skarbu Josh Frydenberg. Rzecznik opozycji Jim Chalmers mówi, że przedstawiony przez rząd budżet nie sprzyja australijskim pracownikom. Według rzecznika płace w Australii utrzymują się od kilku lat na stałym poziomie. Jim Chalmers mówi, że osoby pracujące nie powinny doświadczać cięć w swoich realnych wynagrodzeniach.
It's remarkable that the government could spend so much money in such a short period of time and have so little to show for it. One of the problems that we have with the budget last night.
To niezwykłe, że rząd mógł wydać tak dużo pieniędzy w tak krótkim czasie i mieć tak niewiele do pokazania. Jeden z problemów, jaki mamy z budżetem, to ogromna stracona okazja, aby zabezpieczyć ten kraj na przyszłość i wspomóc pracujących Australijczyków. Tymczasem rzeczniczka Partii Pracy do spraw finansowych Cathy Gallagher skrytykowała budżet rządu federalnego za postrzeganie opieki nad dziećmi jako problemu i obowiązku kobiet. Rząd zapowiedział w budżecie 1,7 miliarda dolarów ukierunkowanego wsparcia na opiekę nad dziećmi. Szacuje się, że z programu skorzysta około 250 tysięcy rodzin, dzięki czemu, rząd ma nadzieję, zwiększy się udział kobiet w rynku pracy. Cathy Gallagher mówi, że fundusze nad opiekę nad dziećmi są wykorzystywane przez rząd do politycznej gry.
Any working parent knows that it's not a women's issue. I mean, how you care for your children is a shared responsibility across the family, but it has been used to bulk up.
Każdy pracujący rodzic wie, że opieka nad dziećmi nie jest tylko kwestią kobiet. Chodzi mi o to, że to, jak troszczysz się o swoje dzieci, powinno być wspólnym obowiązkiem całej rodziny. Opieki nad dziećmi nie należy postrzegać jako problemu kobiet. Tymczasem rząd wykorzystuje to, aby pochwalić się, ile wydaje na sprawy kobiet, uważa Cathy Gallagher z Partii Pracy. Qantas opóźnił planowane wznowienie lotów międzynarodowych do końca grudnia, po tym jak budżet federalny zrewidował prognozy ponownego otwarcia granic Australii. Linie miały wznowić loty pod koniec października, ale teraz przesunęły ten termin na koniec grudnia. Ministerstwo Skarbu szacuje, że liczba podróży międzynarodowych pozostanie niska do połowy 2022 roku, zanim nastąpi stopniowe ożywienie w turystyce międzynarodowej. Qantas twierdzi, że nadal będzie zapewniać repatriację i loty towarowe z zagranicy. SBS otrzyma dodatkowe 29 milionów dolarów w ciągu najbliższych 3 lat. Z tego około 10,5 miliona dolarów jest przeznaczonych na lata 2021-2022, a prognozowany wynik operacyjny na ten sam rok to skromna nadwyżka w wysokości 0,5 miliona dolarów. Dyrektor SBS-u James Tyler powiedział, że dodatkowe fundusze wskazują na zaufanie i docenianie pracy publicznego nadawcy w dostarczaniu niezależnych informacji i programów dla australijskiej publiczności. Wiktoria nie odnotowała żadnych nowych lokalnych przypadków COVID-19. Przypomnijmy, że w Wiktorii ogłoszono stan gotowości po tym, jak mężczyzna z Melbourne uzyskał pozytywny wynik testu po zakończeniu kwarantanny w Australii Południowej. Minister zdrowia Martin Foley mówi, że trwające obecnie testy genomowe potwierdzą, czy mężczyzna zaraził się wirusem w hotelu w Adelaide. Wyraził także rozczarowanie brakiem funduszy rządu federalnego na placówki kwarantanny na północ od Melbourne.
We'll continue to engage constructively with the Commonwealth as to the merits of a joint partnership approach to deliver this broadacre quarantine support service to be run by the state, to be funded in terms of its capital by the Commonwealth and as part of a wider system of a variety of opportunities for quarantining that clearly
Będziemy nadal konstruktywnie współpracować z rządem federalnym w celu prowadzenia i finansowania placówek kwarantanny, mówił minister zdrowia Martin Foley. Tymczasem oczekuje się, że premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian zdecyduje w ten weekend, czy znieść ograniczenia nałożone w zeszłym tygodniu po pozytywnym wyniku testu na COVID-19 mieszkańca Sydney. Stanowe władze do spraw zdrowia pracują nad ustaleniem, od kogo zaraził się mężczyzna. Gladys Berejiklian powiedziała, że ewentualne zmiany ograniczeń, takie jak noszenie maseczek w komunikacji miejskiej czy limit 20 gości w domu, będą zależeć od porad, które otrzyma od ekspertów w dziedzinie zdrowia. Przechodzimy do wiadomości ze świata. Co najmniej 130 rakiet wystrzelił wczoraj wieczorem palestyński Hamas w kierunku Izraela. W ostrzale zginęła jedna osoba. Atak był odpowiedzią na wcześniejsze izraelskie naloty na strefę Gazy. Trwająca od ponad doby eskalacja przemocy jest największą od czasu wojny z 2014 roku. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej Wojciech Cegielski.
Syreny alarmowe nawołujące do ucieczki do schronów słychać w Izraelu co kilka godzin. Wieczorem kolejnych 130 rakiet poleciało z Gazy w kierunku Tel Awiwu. Na południowych przedmieściach pociski trafiły w budynki mieszkalne i zabiły 50-letnią Izraelkę. Niedaleko Eszkelonu rakiety uderzyły w jeden z potężnych zbiorników z paliwem, powodując olbrzymi pożar. Palestyńskie ostrzały miały być odpowiedzią na wcześniejsze izraelskie naloty na Gazę. Lotnictwo zbombardowało m.in. 13-piętrowy budynek, który zawalił się. Izraelskie władze ostrzegły już, że taki sam los może czekać kolejne budynki, które miały być używane przez zbrojne ramię Hamasu. Strona palestyńska twierdzi, że w wieczornych nalotach zginęło co najmniej 30 osób, a w sumie w izraelskich bombardowaniach życie straciło 58 osób, w tym 10 dzieci. Kilkaset osób jest rannych. W Izraelu zginęły w sumie 3 osoby.
Społeczność międzynarodowa apeluje tymczasem o zakończenie przemocy. Biały Dom oraz Niemcy potępiły ostrzały Izraela, a świat muzułmański oraz Turcja potępiły z kolei izraelskie naloty na Gazę. Według nieoficjalnych informacji w mediację włączył się Egipt, który wielokrotnie w ostatnich latach doprowadzał do rozejmu w Gazie. W rosyjskiej Republice Tatarstan ogłoszono 12 maja dniem żałoby. Jak podają rosyjskie media, w stolicy Republiki Kazaniu w strzelaninie zginęło 8 osób. Ofiary to 7 uczniów i nauczycielka. Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowych szkół. Służby prasowe prezydenta Tatarstanu poinformowały, że około 20 osób jest rannych, w tym 6 uczniów znajdujących się na oddziale reanimacji. Więcej na ten temat korespondent Informacyjnej Agencji Radiowej Maciej Jastrzębski.
Według najnowszych danych sprawcą tragedii był 19-latek, były uczeń szkoły nr 175 w Kazaniu. Mężczyzna wszedł do budynku szkoły i otworzył ogień do pracownika ochrony, nauczycielki i uczniów znajdujących się w holu. Według agencji RIA Nowości napastnik zabił 7 uczniów, 3 dziewczynki i 4 chłopców, a także jedną z nauczycielek. Prezydent Tatarstanu Rustam Minichanow poinformował, że sprawca tragedii został zatrzymany.
Będzie okazana pomoc.
Udzielimy wsparcia zarówno szkole, jak i rodzinom. To wielka tragedia dla naszej republiki i dla całego kraju. Rustam Minichanow ogłosił 12 maja dniem żałoby w Tatarstanie.
Amerykański rząd federalny i władze lokalne tworzą systemy zachęt do przyjmowania szczepionki na koronawirusa. Obejmują one bezpłatny transport do punktów szczepień, darmowe karty na metro i zachęty finansowe. Z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
W Stanach Zjednoczonych co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 150 milionów Amerykanów, czyli prawie 60% dorosłej populacji. Jednak w ostatnich tygodniach liczba chętnych do szczepień zaczęła się zmniejszać. Amerykańskie władze wprowadzają więc ułatwienia i zachęty. Zamiast wielkich centrów szczepień zaczęły powstawać małe punkty, gdzie można zaszczepić się w drodze do pracy albo po zakupy, bez konieczności rejestracji. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił otwarcie 8 punktów szczepień na stacjach metra i dworcach kolejowych. Osoby, które zechcą się tam zaszczepić, otrzymają bezpłatne karty na przejazdy metrem przez tydzień. Wcześniej burmistrz Nowego Jorku ogłosił plan rozdawania osobom, które zdecydują się na szczepienia, biletów na mecze sportowe oraz atrakcje, takie jak nowojorskie akwarium. Jedna z amerykańskich sieci supermarketów, by zachęcić pracowników do zaszczepienia się, oferuje im premię w wysokości $100. Prezydent Joe Biden ogłosi dziś porozumienie z firmami Uber i Lyft na bezpłatny przewóz Amerykanów do punktów szczepień i z powrotem.
Światowa Organizacja Zdrowia podniosła klasyfikację indyjskiego wariantu koronawirusa. Oznacza to, że zdaniem naukowców z WHO odmiana jest groźniejsza niż inne wersje wirusa. O sytuacji na świecie w związku z pandemią dla Informacyjnej Agencji Radiowej Wojciech Cegielski.
Indie są obecnie krajem, gdzie panuje najgorsza na świecie sytuacja. Dziennie na COVID-19 umiera tam kilka tysięcy osób, a w szpitalach brakuje miejsc oraz tlenu. Światowa Organizacja Zdrowia uznała właśnie, że indyjski wariant wirusa jest równie groźny, co odmiany z Wielkiej Brytanii czy Brazylii. WHO poinformowała też, że poprawiła się sytuacja na świecie, zwłaszcza w Europie i obu Amerykach. W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od lipca ubiegłego roku, minionej doby, nie zanotowano żadnego zgonu na COVID-19. Kraje Europy znoszą też kolejne restrykcje, a państwa południa zaczynają przyjmować ograniczoną liczbę turystów.
W Polsce minionej doby wykonano ponad 180 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19. Łącznie podano już blisko 14 milionów szczepionek. Więcej na ten temat dla Informacyjnej Agencji Radiowej Joanna Stankiewicz.
Do 5 tygodni zostanie skrócony czas między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19 wszystkich producentów Pfizera, Moderny i AstraZeneca. Zmiany wejdą w życie od poniedziałku. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk mówił w Polskim Radiu, że osoby, które pierwszą dawkę przyjęły przed 17 maja, mogą dowiadywać się w punktach szczepień o możliwość wcześniejszego terminu drugiej dawki.
Muszą wykonać sami pewną pracę, mianowicie muszą zadzwonić do punktu, w którym się szczepią. No i tam niejako ręcznie zmienić ten termin. W jednych punktach to będzie możliwe, w innych niestety nie.
Także ozdrowieńcy będą mogli przyjąć szczepionkę po 30 dniach od pozytywnego wyniku testu w kierunku koronawirusa, a nie jak obecnie po 3 miesiącach.
Prezydenci Rumunii i Polski odwiedzili żołnierzy ćwiczących na poligonie w rumuńskim Smardam. Trwają tam manewry, które są częścią zmasowanych ćwiczeń prowadzonych obecnie w USA pod dowództwem Amerykanów. Informacje w tej sprawie dla Informacyjnej Agencji Radiowej zebrał Wojciech Cegielski.
Na poligonie w rumuńskim Smardan politycy obserwowali ćwiczenia wielonarodowej brygady. Niezwykle ważne jest dla nas, aby zwiększać możliwości współdziałania, poznać się lepiej, uczyć się od siebie, wspólnie trenować i wykonywać zadania NATO. Mówił prezydent Rumunii Klaus Iohannis.
Coraz więcej jest tego nowoczesnego sprzętu.
Dodawał polski prezydent Andrzej Duda.
Coraz bardziej jesteśmy kompatybilni z innymi wojskami sojuszu, w szczególności wojskami Armii Stanów Zjednoczonych.
Ćwiczenia w Rumunii są częścią manewrów Defender Europe 21 prowadzonych pod dowództwem USA. Bierze w nich udział 28 tysięcy żołnierzy. Jutro w Europie rozpoczynają się natowskie manewry Steadfast Defender 21, których ostatnia faza także zaplanowana jest w Rumunii.
Na zakończenie jeszcze pogoda na dzisiaj. W Perth możliwe opady 23 stopnie, w Adelaide słonecznie 17 stopni, słońce także w Melbourne 18 stopni, w Hobart częściowe zachmurzenie i 16 stopni. Również częściowe zachmurzenie w Kamberze 18 stopni, w Sydney przelotne opady i 22 stopnie, w Brisbane deszcz i burze 24 stopnie, w Cairns częściowe zachmurzenie 30 stopni, a w Darwin słońce i 34 stopnie. Słuchali Państwo dziennika radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.